Dziś ostatnia w tym roku nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa. Przywołujemy wydarzenia, o których rozmawialiśmy. Bywaliśmy często w Muzeum Czechowicza, w którym pojawił się w tym roku nowy eksponat. Co napisałeś?
Taki ciąg liter, które mają pokazać możliwości maszyny do pisania, trochę wielkich i małych liter, bo wiadomo, że one w konstrukcji maszyny są trochę inaczej wprowadzane, więc to należy, mówiąc najogólniej, sprawdzić, czy te podstawowe funkcje działają tak, jak należy.
No i czy zgadza się ustawienie liter?
Tak, to czy zgadza się ustawienie liter było naszym największym zmartwieniem od samego początku. Może nie tyle nawet zmartwieniem, co największą zagadką, bo kiedy dowiadujesz się, że jesteś bardzo blisko zdobycia maszyny, na której przez kilka lat pisał Józef Czechowicz, sam Józef Czechowicz, to pojawiały się wątpliwości, czy to na pewno ten model maszyny, czy to, co niemal 100 lat temu służyło jemu, zostało zachowane w sposób na tyle nietknięty, żeby to z pewnością sprawdzić. Bo oczywiście najmocniejszym dowodem są relacje rodziny Miernowskich, do których ta maszyna należała i w której to rodzinie ona pozostawała do niedawna, bo niedawno trafiła do zbiorów Muzeum Józefa Czechowicza. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy maszynopisy, które Czechowicz w tym okresie pisał. A ta ramowa historia, ta narracja rodzinna jest taka i ona jest dobrze opisana we wspomnieniach Kazimierza Miernowskiego, przyjaciela, opiekuna, patrona Czechowicza, jak również innych artystów związanych z Lublinem, że dopóki Józef Czechowicz jeszcze był na początku swojego dorobku, bo jak wiemy, on się dorabiał całe życie i to działo się stopniowo, to kiedy zaczynał pisać swoje teksty, wyszedł poza etap rękopisu, bo co jest ciekawe, na przykład Kamień, czyli debiutancki tom Czechowicza, jest jeszcze w formie rękopisu i kilku różnych makiet takich, które były przygotowywane do druku. Natomiast Czechowicz rozwija się jako pisarz również i potrzebuje narzędzi do tego. Dochodzi do wniosku, że o wiele szybciej będzie przepisywać teksty na maszynie. Maszyny nie ma, więc prosi o pomoc Kazimierza Miernowskiego, ponieważ w domu Miernowskich maszyna do pisania jest. Czechowicz tam przychodzi przepisywać swoje wiersze, swoje teksty poetyckie, jak również przekłady, głównie z poezji ukraińskiej, którą się w tym czasie fascynuje.
Gdy mieszkał już na Radziwiłłowskiej, w tym okropnym trzypiętrowym, czerwonym od frontu domu, mieszkał w prawej oficynie, kupił sobie maszynę do pisania i każdy wiersz przepisywał na niej i przynosił odpis maszynowy do mnie. Przedtem pisał je na mojej maszynie, zostawiając mi za każdym razem odpis zwykle podpisany przez siebie. Pamiętam też, jak zwierzał się, że poeci ukraińscy, Paweł Tyczyna, o ile pamiętam, pokazali mu piękno poezji ukraińskiej. Do tego czasu uważał poezję ukraińską za żadną, a język za niepoważny. Czego nie omieszkał powiedzieć będącemu wówczas w Warszawie poecie ukraińskiemu, zdaje się Tyczynie. Ten zabrał go do siebie, dał mu cały zbiór poezji ukraińskiej i Czechowicz zachwycił się nią. Rezultatem jest szereg tłumaczeń z Pawła Tyczyny i innych. Robił je w Lublinie. Pisał czystopisy na mojej maszynie i odpisy mi dawał. Mam je. Kazimierz Miernowski, moje wspomnienie o Czechowiczu. Spotkania z Czechowiczem.
To jest bardzo ciekawe, że on bardziej je przepisuje niż pisze, dlatego że rękopis jest cały czas tą podstawową formą, jeżeli chodzi o literaturę, komponowania, budowania, zbierania myśli. Natomiast maszyna służy bardziej do przepisywania, czyli tego, co już zostało raz na dobre zamknięte w formie rękopisu poetyckiego. Sam zresztą Czechowicz we swoich wspomnieniach czy tekstach takich, gdzie mówił o swoim warsztacie literackim, to podkreślał, że maszyna jest wiernym przyjacielem, ale no teksty publicystyczne, dokumenty bieżące, owszem, można z rozpędu na niej napisać. Natomiast jeżeli chodzi o poezję, czyli coś takiego, co on pojmuje jednak w kategoriach alchemii słowa, czegoś takiego bardzo skomplikowanego, to jednak ten fizyczny kontakt ręki z piórem, z kartką jest na tyle ważnym elementem procesu twórczego, że on sobie nie wyobrażał pisania wierszy na maszynie, przepisywanie, owszem.
Szuflada, papier. Niemal zawsze kwadratowy, bo to pozwala na duże marginesy. Tak bardzo potrzebne przy poprawkach. Pióro wieczne, nad którego charakterem i cechami zastanawiam się tylko wtedy, kiedy odmawia mi posłuszeństwa. Poza tym maszyna do pisania. Maszyna oddaje mi wielkie przysługi, jest prawdziwą przyjaciółką. Tak do niej przywykłem, że gdy czasem nie ma jej w domu po kilka tygodni, z przyczyn, do których wolę się nie przyznawać, doprawdy odczuwam to jakoś osobiście, poza pisarsko. Ten mały, czarny sprzęt zajmujący niewiele miejsca i nieco hałaśliwy przy pracy, to coś jak dziecko w rodzinie. Oczywiście przysparza trochę kłopotów, ale równocześnie ile daje cichych radości, ile chwil wesołych.
Wydana w tym roku książka o wilku mówiono w izbie Ewy Wierznawiec w tłumaczeniu Małgorzaty Puchalik doczekała się też dwóch realizacji teatralnych. Ewa Wierznawiec to pseudonim Swiatłany Kurs, białoruskiej pisarki i dziennikarki.
Kiedy ja uczyłam się folklorystyce białoruskiej, to z tych ziem dostałam bardzo dużo mądrości, w tym i to powiedzonko białoruskie, które brzmi tak: dokąd zmierzasz, wilku, czy po co zmierzasz, wilku, a wilk odpowiada: po ostatnie. To znaczy, że on chce zabrać tej osobie, temu człowiekowi wszystko, co u niego jeszcze zostało na podwórku, zostawić go na gołej ziemi. I to jest dla mnie historyczna metafora tych krwawych ziem, o których pisał Timothy Snyder z takim ogromnym wyczuciem.
Kiedy myślałam o tej metaforze, pomyślałam sobie, że opisując to, co dzieje się z Białorusią, opisuje pani też świat. Opisz mi swoją wioskę, a opowiesz mi o całym świecie. Być może dlatego właśnie my tutaj też tak intensywnie przeżywamy tę bardzo białoruską opowieść. A ciąg dalszy powiedzenia, bo może nie wszyscy pamiętają, o wilku mówiono w izbie, a...
On już siedział na prysbie. Przyzbie czy pryzbie będzie po polsku? Przyzbie. Nie pamiętam. Przyzbie. Bo po białorusku będzie pryzba. Widzicie, jak wszystko jest u nas podobne, tak naprawdę. A bardzo podobna leksyka, bardzo podobna budowa języka. I dlatego, może być dlatego, tak mi jest tutaj komfortowo językowo i jednocześnie tak ciekawie.
Wilk jest nie tylko w tytule tej książki, nie tylko u Mickiewicza i nie tylko w powiedzeniu dawnym białoruskim, ale wilki są też w pani książce. Są, biegają po bagnach, zresztą jedna z bohaterek też potrafi znakomicie po tych bagnach właśnie nawet nie chodzić, a biegać. Gdzie jesteśmy? Gdzie są te bagna? Gdzie są te wilki? Dokąd nas pani zabiera?
To jest zbyt trudne pytanie, żebym mogła po prostu sformułować odpowiedź na to pytanie. Dlatego, że moją stychią, moim żywiołem ulubionym jest bagno, błoto. A tam nie ma nic zdecydowanego, nic twardego. Tam nawet woda jest zmieszana z ziemią tak, że ty nie potrafisz rozróżnić, gdzie jest ziemia, gdzie jest woda. Książkę napisałam dlatego, żeby pamiętać o tych, którzy nie mogą mówić, dlatego, że oni schowani są już w ziemi, w głębi ziemi. I oni potrzebują, żeby ktoś powiedział ich głosem. I ja pomyślałam, że ja muszę być takim, ja powinnam być takim głosem, może cichym, może niedoskonałym, ale takim głosem. I dlatego ja w tej książce nie ma ani żadnego mojego słowa. Ja pracowałam bardzo dużo ze źródłami ustnymi i pisanymi. I nie wymyślałam ani ludzi, ani głosów, ani faktów. I pisałam ja jeszcze w takim, wie pani, jestem jak w kołebce, w takim bardzo przytulnym, dlatego że my jesteśmy pomiędzy ciężką przyszłością i bardzo ciężką przyszłością, która czyha na nas. I ja wyobrażam sobie, że ten pokój i spokój w Polsce, w Europie, on nie jest dany nam raz na zawsze. I my nie wiemy, czy jutro nie zacznie się znowu ta dzika, wilcza degranguada. Nie wiem, jak to słowo się wymawia, bo tylko czytałam, ale nigdy nie słyszałam w mówionym słowie. I właściwie o tym moja książka. Wilk jeszcze po nas przyjdzie. I on już toczy zęby. I ja mogłabym tego nawet nie mówić, a czujemy to oddech tego wilka u siebie po prostu. Już czujemy. I dlatego ta książka została napisana i ja mam ogromną nadzieję, że kiedy po nas będzie zagłada, nic po nas nie zostanie, ktoś naszym głosem przemówi do rozsądku, naszym dzieciom, wnukom i tak dalej.
Ale powiedziała pani o przyszłości. Wielu mówi, że Białoruś nie ma przyszłości.
Wie pani co, to jakaś polska książka się ukazała. Jeszcze nie czytałam, ale ma idealny tytuł. Travmoland, prawda? To znaczy kraj nieustającej traumy, traumatyzacji. I czytałam też o tym, że tylko na czwarte pokolenie Żydzi wyzbywają się traumy Shoah, Holokostu. A my nie mieliśmy okazji wyzbyć się traumy. My mieliśmy tylko 3-4 spokojne lata. To było z roku 1990 do roku 1994. Ale ja wtedy na własne oczy widziałam, jak ten traumowany naród raptem powstał w najpiękniejszym swoim powstaniu, to znaczy nie politycznym, ale takim materialnym, życiowym. Chciano się żyć, chciano utwarzać firmy, robić własną sprawę, uprawiać ogródki, rzucając z siebie jarmo rosyjskie, ujarzmienie rosyjskie, ujarzmienie komunistyczne, bo to jest podwójne i długie ujarzmienie. I ja jestem głęboko pewna, że Białorusinów bardzo trudno jest zniszczyć do końca. Ogniwo jakieś tam będzie zawsze. Może jestem zbyt optymistyczna, uchodzę czasami za wariatkę, czasami o mnie tak piszą, że ja jestem po prostu naiwna, wariatka, ale mnie to wcale nie przeszkadza, bo ja uważam, że bycie starą wiedźmą to najlepsze, co może przydarzyć się kobiecie.
Spotkania Bolesława Lutosławskiego to książka album, która ukazała się w tym roku. To zdjęcia ponad 80 wybitnych osobowości ze świata literatury, kultury, nauki, sztuki. Autor opowiada o portretowanych bohaterach, łączących go z nimi relacjach i okolicznościach, w jakich fotografie powstawały.
Jak spotkałem się z kimś, była dobra rozmowa, coś się stało takiego ciekawego, co mnie zainspirowało. Ja chciałem jakoś zapamiętać to wydarzenie. To było naturalnym krokiem, że zrobię tej osobie zdjęcie i zapamiętam.
Książka Spotkania jest zbiorem twoich opowieści i zdjęć, rzecz jasna, ale to nie zdjęcia są w przypadku tej akurat publikacji najistotniejsze. Ważniejsza jest dla ciebie opowieść.
Najważniejsza jest jak gdyby kombinacja tych dwóch elementów. Spotkanie, jakie miałem uczucia wtedy, jak to się zachowywał, kto to był. Parę tam jest sytuacji, że mnie zatrudniono do tych zdjęć. Większość to była dlatego, że ja chciałem się z tą osobą spotkać, zafascynowany tą osobą.
Czy te osoby, które znałeś wcześniej, a które później spotkałeś w sytuacji robienia zdjęcia, czy ta sytuacja wzbogacała twoją wiedzę na temat tych osób?
Może przykładem takim ciekawym w pewnym sensie jest Sławomir Mrożek, którego ja poznałem jako dziecko. Czytał mi bajki na dobranoc, a może to nie były bajki, tylko po prostu coś wymyślał. Może to były jego nawet własne opowiadania. Później go nie widziałem przez wiele, wiele lat, a później właśnie Mrożek zabrał mnie do swojego domku pod Orleanem we Francji na parę dni. To było inne spotkanie, jako pamiętam, że taki był pan wysoki, który mi czytał jakieś rzeczy. A jak spotkałem go wtedy, no to już nie był wysoki pan, tylko to był po prostu pan, z którym się dobrze rozmawiało i ciekawie niezwykle. On był wtedy na czarnej jeszcze liście, niepublikowany w Polsce. Planował zresztą powrót do Polski pomimo tego.
Jak doszło do zrobienia tego zdjęcia, które jest bardzo symboliczne? Pod Nowym Orleanem pisarz na czarnej liście w Polsce czyta Orwella, rok 1984. No bo to zdjęcie nie było pozowane przecież.
Usiadł, pamiętam, w fotelu. To było po śniadaniu. On usiadł, zaczął czytać książkę, a ja wyjąłem aparat, bo byliśmy umówieni, że mu zrobię zdjęcia. To nie była jakaś inwazja.
Znaczy w przypadku spotkania takiego, które jest dla ciebie istotne i w wyniku którego powstaje dobre zdjęcie, to słowo inwazja w ogóle ma sens? Czy możliwe jest dobre spotkanie, które jest wynikiem inwazji?
Nie. To jest niemożliwe. To musi być ogromny szacunek w stosunku do człowieka, którego się fotografuje. Bez tego nie ma portretu, nie ma sytuacji. Ja nie robię zdjęć podglądanych czy gwałtownych, że się wpycham w coś. To jest wbrew mojej osobowości.
A nigdy cię nie sparaliżował nadmiar emocji wobec postaci?
Były osoby, do których miałem wielki, ogromny szacunek za ich osiągnięcia. Takim był Richard Rogers, architekt, Lord Rogers. I ja byłem bardzo wzruszony tym, że on zaakceptował, że mogę mu zrobić portrety. Sprawdził moje zdjęcia, zanim się zgodził. zaprosił mnie do swojego domu w Londynie. Wzruszające dla mnie, że tak niezwykły architekt, a ja bardzo wysoko cenię architekturę, architektura jest dla mnie bardzo ważna, biezna wprost mnie. Ja wiedziałem, co on zrobił. Byłem w tych budynkach. A wprost mnie był człowiek, który stworzył przestrzenie, w których ja czułem się wspaniale, że to było ciekawe, inspirujące. Kiedy on przyszedł, musiałem mu poprawić szelkę, ponieważ była nierówno.
A co z osobami, których nie widzisz pierwszy raz w życiu? Co z osobami, które doskonale znasz? Czy fotografuje się je łatwiej, czy trudniej? Na przykład Witold Lutosławski.
Trudniej, ponieważ ja pracuję instynktownie i fotografia powstaje w ułamku sekundy. I jest to moment, kiedy naprawdę wszystko się dzieje. Kompozycja, ocena, jak ktoś patrzy. A w dodatku trzeba to zdjęcie zrobić minimalnie, zanim się to dzieje, ponieważ i migawka, i to wszystko zajmuje w moim przypadku około 1/8 sekundy. Czyli ja muszę pomyśleć, że będę robił zdjęcie mniej więcej 1/8 sekundy wcześniej. To jest niemożliwe, żeby to sobie przygotować. To musi być całkowicie instynktowne. I to jest taki instynkt na granicy instynktu zwierzęcego. Jeżeli ja jestem zaprzyjaźniony, ja wiem, co się stanie, to mi tylko przeszkadza w zasiwie. To nie jest pomocne. Ja wolę robić zdjęcia osobom, które spotykam po raz pierwszy.
Co dźwięk w literaturze mówi o człowieku? Magdalena Krzyżanowska pisze między innymi o tym w książce W świecie dźwięków, słuchacze w prozie polskiej lat 1864-1918. Jej zainteresowanie dźwiękiem w literaturze zaczęło się od pewnej lektury.
Sięgnęłam po dramat Aleksandra Świętochowskiego, w którym opisane były dwie postaci. Jedna była piękna, a druga była dużo skromniejsza, ale za to umiała słuchać. I to był taki moment, w którym nagle zauważyłam, że może ten zmysł słuchu byłby ciekawym tematem. Takie podejście wymaga takiego szczególnego skupienia, bo przecież nie wystarczy, że spojrzy się na opis i zobaczy się, że tam szumią drzewa. Dobrze by było poszukać wielu różnych miejsc w prozie, nie wiem, chociażby Prusa czy Reymonta, gdzie te drzewa szumią i zobaczyć, czy ma to jakieś znaczenie, czy niesie to jakieś ciekawe sensy i co być może autor chciałby nam przez to przekazać.
O czym szumią drzewa? Nie tylko wierzby, które szumiały nam w dzieciństwie. Te odwołania do dźwięków to nie jest tylko ubogacenie treści jakimś elementem pejzażu dźwiękowego, prawda? One mają bardzo konkretne znaczenie.
Bardzo ważne jest dla mnie to, że w swoich badaniach udało mi się doprowadzić do stworzenia właśnie nie tylko jakiegoś katalogu dźwięków. Że w literaturze, prawda, szumią drzewa, ale też woda i też, nie wiem, zboża na przykład. Ale też udało mi się dzięki temu właśnie takiemu dokładnemu przeczytaniu sporej liczby tekstów i porównaniu tego, jak różni autorzy o tym myślą, wyłapać pewne prawidłowości, które doprowadziły mnie do tego, że mogłam zauważyć w ogóle, jak duże znaczenie mają dźwięki i w życiu ówczesnych, ale myślę, że przekłada się to też na naszą współczesność.
Z tej pani pracy wynotowałam sobie przykład, który pokazuje trochę związek pomiędzy dźwiękiem, postrzeganiem dźwięku, a własną tożsamością. Od czasu, jak okna otwieram, ani grać, ani pisać nie mogę z powodu hałasu. Od tych słów rozpoczyna się spór o dźwięki między bohaterami noweli Prusa. Poznać siebie trudno. Wolińskim, muzykiem i Robkiem, który wynajmuje mu pokój w swojej kamienicy. Kompozytor, jak pani przypomina, usiłuje wytłumaczyć gospodarzowi domu, że nie jest w stanie stworzyć sonaty, co pozwoliłoby mu zarobić na uiszczenie czynszu, z powodu nieustannie rozpraszających go dźwięków. Jego słowa spotykają się z oburzeniem. Co? Hałas? W moim domu? Pyta Robek, tknięty do żywego. Ja tu z górą 50 lat siedzę i żadnych hałasów nie słyszę. Chyba brzęk muchy albo skrzypienie własnych butów nazywasz pan hałasem. Tu cicho jak w niebie, panie Woliński. Czyli nawet i teraz? Tak, zawsze cicho jak teraz. Maksiał. Jak to nie słyszy więc pan tej przeraźliwej harmonijki? A no, to żaden hałas. On tak gra po całych dniach. To jest częsty przypadek, że możemy rozpoznać tożsamość po naszej relacji z hałasem?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tutaj akurat ta nowela jest takim przypadkiem szczególnym, ponieważ ona bezpośrednio dotyczy tematu dźwięku i w niej właśnie Prus przeprowadza taką paralelę pomiędzy nieświadomością głównego bohatera dotyczącego otaczających go dźwięków, a nieświadomością jego co do niego samego. On nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest kłótliwy, że jest gwałtownikiem, że jest impulsywny. Nie wie tego. Dopiero ta sytuacja z zakładem właśnie o godzinę ciszy pokazuje, że jest to człowiek, który jest w stanie biegać po całej kamienicy i uciszać wszystkich, żeby pod jego dyktando się zachowywali, nie wydawali dźwięków. Zresztą zakład ten przegrywa, bo rzeczywistości właśnie nie da się uciszyć. I jest to piękna puenta, którą tutaj Prus nam w tej noweli proponuje. Ale oczywiście w samej tej pracy i w ogóle w moich badaniach przedstawiłam wiele takich przykładów, kiedy właśnie bohaterowie wsłuchują się w rzeczywistość i dzięki temu dowiadują się czegoś o sobie. Chociażby w powieści Emancypantki główna bohaterka jest postacią, Madzia Brzeska jest postacią altruistyczną i współczującą bardzo ludziom. W związku z czym, kiedy na przykład słyszy kapanie deszczu, myśli o tych, którzy mokną w tej chwili i o tym, że trzeba by im pomóc. Kiedy słyszy kaszlące dziecko, zastanawia się, w jaki sposób mogłaby załatwić doktora i pomóc właśnie w leczeniu. A kiedy słyszy smutny ton w głosie drugiego człowieka, próbuje w jakiś sposób go pocieszyć. Z drugiej strony Prus opisuje głuchych egoistów. To jest bardzo ciekawy przypadek. Pisze o tym, że są ludzie, którzy właśnie zamykają się na dźwięki rzeczywistości oraz na mowę innych ludzi i poprzez to nie są w stanie innym pomóc, bo też właśnie nie chcą. Jest w lalce przykład takiego głuchego magnata, który na każde zapytanie o dołożenie się finansowe do celów dobroczynnych odpowiada: co, proszę głośniej, nic nie słyszę.
Do wydarzeń mijającego roku wrócimy po 10:00.